tu Borowik, a tam dzik, dzik, wściekły na mnie, dzik.
Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo łykać, by się przestać lękać dziko.
Bo gdyby
łyk większy,
to na lwy by.
Dlaczego nie na lwy?
Na lwy by,
na gorący czarny ląd,
na lwy by.
I witamy na naszych łączach Wojtek Bogusławski. Dzień dobry, Wojtku.
No dzień dobry, lato, lato i jesień, jesień. Tak można powiedzieć, piękne trzy dni mieliśmy, letnie, gorące, upalne wręcz, gorące noce. No i nagle takie ochłodzenie, no wszystko wybuchło, u mnie wybuchła zieleń, nagle liście wypuściły, nagle trawa podskoczyła w oczach. I dzisiaj już mamy dużo chłodniej i cały tydzień będzie padało, proszę Państwa. To będzie taki przedmajowy deszczyk. Chciałoby się powiedzieć, że będzie majowy deszczyk, ale temperatury będą w granicach dzisiaj, jutro w granicach 30 kilku stopni do 40. No a cały tydzień będzie, już od czwartku będzie ciepło, już około 60 stopni w czwartek. To już tak będzie szło w górę się pieło znowu do następnych upałów. Takie nienormalne te trzy dni były, prawda?
No nie, zaskakujące temperatury, bo w granicach 80 i miejscami również ponad 80 to nie jest takie chyba zwyczajne.
No właśnie, właśnie, klimatyzacja poszła w ruch. Wszyscy, chyba wszystkim było gorąco w samochodzie. No i tak to jest. Dzisiaj słoneczko nie zobaczymy, jutro słoneczka nie zobaczymy, ale ziemia potrzebuje tego deszczu. Myślę, że w tym roku nie będziemy mieli większych problemów. Myślę, że zima była udana, bo odpowiednia ilość wody spadła, ten śnieg się roztopił, ta ziemia absorbowała tą wodę i się okazuje, że uważaliśmy, że mamy problemy z wodą i tak naprawdę to nie wiadomo, jak są wodojenia, dlatego że okazuje się, że bardzo, bardzo głęboko, na odległości kilkuset metrów głębokości, nawet kilometra i więcej, znajdują się ogromne pokłady wody, o których nie wiedzieliśmy tak naprawdę. Myśleliśmy, że mamy jakąś tutaj wodę podskórną, dość płytko, 100 metrów, 150, a tu tymczasem okazuje się, że podobno zmieszczą się tam wszystkie oceany, wiesz, że wody jest tam więcej niż we wszystkich oceanach. Także trochę dziwna historia z tą wodą. No zobaczymy, badania dalej trwają. A z kolei ma być wysłana ekspedycja, ponieważ na którymś z planet, na którejś satelit Jowisza podobno odkryto wodę, więc też to podobno ma być wysłana ekspedycja, mają sprawdzić to, czy są tam warunki do życia, jak to życie się rozwinęło. A z kolei okazuje się, że na Księżycu jest zamrożona woda w dużych ilościach. Także ta woda odkrywamy wszędzie. Zobaczymy, co to będzie dalej.
Tutaj taka masz jakieś, ale masz jakieś pesymistyczne, że tak powiem, spojrzenia na sprawę, czy...?
Nie, absolutnie nie. Żadne pesymistyczne spojrzenie. Mam tylko jedyne takie spojrzenie, że Księżyc, wiesz, wygląda na to, że będzie terenem wyścigu, nie tyle zbrojeń, chociaż może do tego dojść, wyścigu w eksploatacji. Księżyc posiada jednak dużo minerałów, dużo bardzo ciekawych rzeczy, które...
Myślisz, że się wyprawy na Księżyc będą tego?
No, Amerykanie przygotowują wyprawę, Chińczycy też, Rosjanie też, wiesz, nawet Hindusi przygotowują wyprawę na Księżyc, wiesz, tak jak, jaki mamy problem.
No ale zaraz, ale to tak, wiesz, no, Księżyc jest własnością całego świata.
Teoretycznie, wiesz, dotąd...
Jak to i Hindus szybszy od Amerykanina i Ruskiego, a my, bracie, patrzymy w Księżyc i nie mamy do niego prawa, bo tam szybsi chcą nam zwinąć jakieś minerały? Buntuję się przeciwko temu, powiem ci zupełnie szczerze.
No więc powiem ci, no popatrz blisko, popatrz tutaj, tak? To jest daleko, a popatrz tutaj blisko. Zobacz nasze bieguny, prawda? Bieguny nie były eksplorowane, bieguny sobie spokojnie leżały, a tymczasem Rosjanie, którzy do biegunów nie mają dostępu, walczą o dostępu do biegunów koniecznie, dlatego że no okazuje się, że tam jednak w tych biegunach to są jednak zapasy ropy naftowej i gazu są, wiesz, no i być może dojdzie do jakiejś...
Dominacja na świecie, wiesz, bogatszy jest ważniejszy, silniejszy, lepszy, wiesz, nie potrafią się dzielić, tylko chcą być najlepszymi, najbogatszymi na świecie. Ta zachłanność jest po prostu...
No wiesz, no co? Jak to się mówi, historię piszą zwycięzcy, prawda, i zwycięzców nikt nie pyta o takie drobiazgi. No niestety tak jest, tam o więcej siły, ten się tam pycha. Kraje demokratyczne to chociaż, wiesz,
a są takie?
doszły do pewnych przemyśleń, prawda, i nie stosują siły, pchając się do tych minerałów, natomiast Rosja zupełnie pozbawiona jest elementarnych podstaw przyzwoitości, demokracji, człowiekowych. Podobnie zresztą jak i Chiny, wiesz, chociaż Chiny są już pod tym względem o wiele lepsze od Rosji. Także ja obawiam się, ponieważ są tworzone te oddziały interwencyjne, biegunowe, wiesz, polarne. Obawiam się, że do jakiejś konfrontacji może dojść na terenie, na tle właśnie wydobycia bogactw mineralnych, aczkolwiek w tej chwili Rosja ma dosyć problemów u siebie, jak wszyscy doskonale wiedzą, więc mam nadzieję, że to za naszego życia i za naszych dzieci do tego nie dojdzie, aczkolwiek jest to wątpliwe. Drodzy Państwo, za chwileczkę będziemy mieli gościa na naszej antenie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że taka ciekawa historia. W Alabamie na brzegu jeziora facet, mieszkaniec domu, wybudował sobie mieszkanie, które tam nie posiadłeś, prawda, wybudował sobie dek ładnie, głęboko w jezioro i tam sobie z tego dokułowił ryby i któregoś pięknego dnia kilku wędkarzy przyszło na ten dek i sobie łowiło ryby. Właściciel tego domu się zdenerwował tej rezydencji i ruszył na nich ze strzelbą. Ruszył na nich ze strzelbą z bronią palną. Na szczęście nie doszło do krwawych potyczek, ale interweniowała policja, no i...
Ale strzały były? Były strzały?
Strzały były w powietrze i interweniowała policja. I jemu się wydawało, że jeżeli on ten dek wybudował, to już jest jego dek, nikt na niego nie może wchodzić i to należy do jego domu. No tutaj jest ogromny błąd, proszę Państwa, ponieważ wody należą do wszystkich. Wody należą do stanu, wody należą do wszystkich. I wygląda to w ten sposób, że bardzo nieliczne stany posiadają coś takiego, że brzeg wody należy do właściciela, że nie można przejść, jest no trespassing, czyli nie ma przejścia, dlatego, że ten teren wodny należy do... Tak na przykład jest w Wisconsin. Jeżeli posiadłość wisconsinska dochodzi do wody, to brzeg do samej wody należy do tego właściciela. Ale jeżeli on wybuduje dek, to jeżeli wyjdziemy z wody na ten dek, po prostu będziemy szli brzegiem i będziemy mieli stopy zanurzone w wodzie, wejdziemy na ten dek, możemy spokojnie na tym deku przebywać, ponieważ ten teren już nie należy do niego. I ten człowiek w Alabamie tego nie wiedział, nie zrozumiał i niestety doszło do takiej interwencji. W stanie Illinois nie ma tych problemów, ponieważ wszyscy mogą spokojnie chodzić po ziemi okalającej jezioro, okalającej rzekę.
Ale sytuacja z dekiem jest tak samo jak w Alabamie, tak? W Illinois.
Tak jak w Alabamie, absolutnie tak jak w Alabamie. Ale
jest jakiś stan, w których jeżeli ty wybudujesz, chyba że jezioro jest twoją własnością.
Tak, jeżeli jezioro jest twoją własnością, to zupełnie inna historia, ale możesz na przykład, co ja robię na przykład, jest takie piękne miejsce, gdzie można wspaniale połowić i to należy do jest to prywatny teren, ale jest strumień dość na tyle głęboki, że można łódką przepłynąć, gdzieś ja tam spuszczam taką płaskodenkę i się albo kanu i się przedostaje na to jezioro i można się przedostać drogą wodną i na tym jeziorze, o ile się nie wysiądzie z tej łódki na brzeg, legalnie możesz to łowić. Też można z helikoptera, jeżeli ktoś koniecznie chce, można sobie wylądować w tej wodzie i tak samo chodzić. Na przykład w Wisconsin, kiedy ja chodzę brzegiem rzeki i łowię ryby, to chodzę w ten sposób, że jestem, mam stopy zamrożone, buty w wodzie i chodzę wzdłuż brzegu i oni nic nie mogą zrobić, ponieważ jest to, jest legalne wady, woda należy do stanu, należy do stanu i można się poruszać. W stanie Wisconsin nie ma takiego problemu, ponieważ po prostu jest taka jakby ścieżka, taki teren określony, ja już nie pamiętam, określonej szerokości i po prostu można tędy chodzić. Są domy, jest wszystko, można chodzić. Na przykład w Kalifornii, nad brzegami oceanu, też dochodzi do takich konfliktów, ponieważ właścicielom domów wydaje się, stawiają tablice, stawiają zasieki, teren prywatny, plaża prywatna, nie wolno chodzić. Nieprawda. Nieprawda, nieprawda, jeszcze raz nieprawda. Można wchodzić, można wzdłuż oceanu iść. Wszystkie te zasieki są nic nie warte, to jest nielegalne, trzeba to zgłosić, można przechodzić. Chyba, że jest to teren wojskowy, jest kilka takich ośrodków.
I chyba, że jezioro jest własnością tego pana, który mówi nie wchodzić.
Dokładnie, albo to jezioro jest własnością, a tak jak mówię, można rzeką wpłynąć, można schylić się, teraz się spuścić na tę wodę i można to korzystać. Zbyszku, czy to jest dostatecznie ciekawe?
Dzień dobry Wojtku, dzień dobry Krzyśku.
Dzień dobry Krzyśku.
Radio słuchaczom mówimy pięknego dnia, choć u nas lekko deszczowo, ale ten deszcz chyba jest potrzebny, bo temperatura, która gwałtownie jak gdyby stała, no spowodowała, że wszystko było suche i ten deszcz dzisiaj jest życiodajny, a więc nasze ogródki też wczoraj widziałem w wielu miejscach, pracowali właściciele nad swoimi ogródeczkami, no bo po prostu pora jest taka, że trzeba to przygotowywać. Ale to piękno tej przyrody, że w ciągu 3 dni, wczoraj widziałem tak pięknie zakwitnięte drzewa, że po prostu no jeden kwiat na całym drzewie, a przecież jeszcze 3 dni temu nie było nic. A więc jak mówię, przyroda jest tak, czekała na tą temperaturę i nagle jak gdyby rozwinęła się w taki szybki sposób, że zadziwiająco. No ale po prostu wiosna jest troszkę jak gdyby spóźniona, a więc wszystko zaczyna nadrabiać. No i tak myślę będzie. Wojtku, ja myślę, że no ja bym tak bardzo nie wchodził, bo to zawsze może spotkać nerwowego człowieka, który właśnie wyskoczy z bronią i poczęstuje cię jakimś drobnym śrutem, powiedzmy sobie, jeżeli tylko. A więc zawsze w takich sytuacjach, no to jest duże ryzyko, bo nigdy nie wiemy, na kogo trafimy, choć no cóż z tego, że będziemy prawnie, jak to się mieli rację. No jak śrut będzie, no to po prostu myślę, że to prawo w tym momencie trochę za późno zadziała. Więc trzeba uważać w takich sytuacjach, bo konflikty są niebezpieczne i różni ludzie...
Lepiej zapytać, a jeżeli ktoś jest nieskłonny, że tak powiem, do udostępnienia, to mu wyjaśnić, a jeżeli dalej nie rozumie, to lepiej w ogóle tam nie wchodzić, no.
Dokładnie, ja bym tak bym to czynił. Tym bardziej, że można zadzwonić na DNR i przyjadą i wytłumaczą temu człowiekowi, tak zresztą na pewno tam było. Zresztą, jeżeli jesteśmy przy tym temacie broni, to jak mówię, bo interesuje społeczeństwo, odkąd tu jestem w Ameryce, wszystkich chyba, że co jakiś czas następują gwałtowne, powiedzmy sobie, no, tragedie związane z tym, że jakiś, przepraszam za słowo, za sformułowanie, nieodpowiedzialna osoba używa broni i ileś tam ludzi jest po prostu zabitych. No, mnie bardzo zbulwersowała sytuacja ta, która była chyba w Indianie, gdzie nie wiem, czy dziewczyna, czy chłopak, bo ona była dziewczyną, chciała być chłopakiem, ale to już mniejsza sprawa. Przyszła do szkoły i po prostu dobrze zaopatrzona w broń poszła do szkoły i zastrzeliła 3 dzieci i 3 pracowników tej szkoły, łącznie z dyrektorem szkoły. Oczywiście natychmiast po takiej sytuacji, odkąd ja pamiętam, zawsze wtedy wszyscy politycy gwałtownie mówią, trzeba zmienić prawo, trzeba zdecydowanie zakazać posiadania broni, noszenia broni i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, ale mi się wydaje, że to jest po prostu w tym kraju niemożliwe. A jeżeli polityk to powinien wiedzieć, że się nie da tego zmienić, bo konstytucja, czyli najważniejszy akt prawny, zabrania tego i wręcz mówi, że każdy obywatel ma prawo do noszenia, posiadania i wszelkie utrudnienia w posiadaniu broni i noszenia broni jest nielegalne albo niezgodne z konstytucją. To wydaje mi się, że powinni politycy wreszcie się zastanowić, że nie tędy droga w zakazach, tylko co zrobić, żeby takie sytuacje nie mogły się zdarzyć albo nie było tak łatwo. Że sobie wchodzi do bezbronnego obiektu, jakim jest szkoła, nikt tam nie ma broni, wie, że mu nikt nic nie grozi i swobodnie sobie po prostu, jak to się mówi, hasa po tym obiekcie, strzela i zabija niewinnych ludzi, dzieci i dorosłych. W związku z tym ja uważam, że to jest po prostu wreszcie pora się zastanowić nad tym. Jeżeli, bo w tym samym czasie oczywiście można powiedzieć, władza podjęła w kongresie decyzję, chciano zakazać sprzedaży i posiadania broni tak zwanej ofensywnej, automatycznej i tak dalej. Nie przeszło to. Przeszło tylko tyle, że znowu będziemy tam więcej sprawdzać i badać, czy osoba starająca się o zakup broni ma wystarczające, jak to się mówi, powody do jej posiadania, albo czy w ogóle może ją kupić. To po prostu nie robi. To po prostu nie daje żadnych przeszkód do tego, żeby osoba, która chce posiadać tą broń posiadała. W związku z tym taki przepis nie działa. Równocześnie, żeby było śmieszniej, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w tym samym czasie wydaje, nazwałbym to, jak gdyby, nie wiem jak ten akt się nazywa dokładnie, ale oświadczenie tego typu, że wszelkie ograniczenia w prawie do posiadania broni i noszenia broni jest niezgodne z konstytucją. To w takim razie ja osobiście uważam, że gdyby osoba, która idzie do tej szkoły, wiedziała, że tam stoi człowiek gotowy do użycia broni i nie będzie jej łatwo, to prawdopodobnie by tam nie poszła. No to pora wreszcie, żeby w każdej szkole, niestety to jest, wreszcie trzeba coś zrobić. No bo tak to nic nie robimy, mówimy, że będziemy podejmować jakieś uchwały, które nie robią. W związku z tym ja osobiście uważam, że dość wystarczająco jest duży doświadczonych i byłych żołnierzy, byłych ludzi, którzy umią się posługiwać bronią, aby tam zostali zatrudnieni. Wydajemy setki miliardów dolarów na różne rzeczy, które w tym przypadku uważam, że ważniejsze jest, żeby po prostu zabezpieczyć dzieci i dorosłych, którzy spokojnie uczą się lub pracują. I tam powinien być człowiek, który ma prawo do posiadania broni, umie się nią posługiwać i będzie to niebezpieczne dla tego, który tam przyjdzie. Zresztą statystyki mówią, że w Stanach, gdzie broń można nosić, gdzie broń jest po prostu często noszona przez obywateli, jest dużo mniej tego typu przypadków właśnie, które się zdarzają. I wydaje mi się, Wojtku, jakie twoje jest zdanie na ten temat, ale wreszcie trzeba coś z tym tematem zrobić.
No, ja uważam, że rzeczywiście szkoły powinny zatrudniać nawet w postaci takich, coś w rodzaju dozorcy, coś w rodzaju niekoniecznie w mundurze, nawet wręcz odwrotnie, nie w mundurze. Taki maintenance guy, ale to powinna być ta przykrywka, wiesz, on powinien być, mieć...
Myśmy widzieli, słuchajcie, militarne. Widzieliśmy, wszyscy, cały świat to widział, jak ten chłopak, dziewczyna, jak go zwał, tak go zwał, po prostu wchodził sobie, zupełnie przychodził, wybierał te klasy. Nie wiem, może powinny być jakieś drzwi zabezpieczające, metalowe, oprócz tego wszystkiego.
Są,
ale nie, Wojtek, nie wiem, czy są, ty mówisz, wszędzie są, okazuje się, że nie wszędzie. Poza tym to nie broń strzela, tylko człowiek, to co powiedział Zbyszek, czyli ktoś, kto ma jakieś problemy emocjonalne i rozwiązanie jest o tyle trudne, że tak jak tutaj panowie powiedzieliście, że musi być jakiś ochroniarz, ale taki, który... Żeby osoba wchodząca miała świadomość, że ta szkoła nie jest bezbronna, prawda?
O to chodzi. To jest piękne określenie. Rzeczywiście, nim policja przyjedzie i jeszcze nie wszyscy policjanci są na tyle odważni, żeby wejść do środka, jak nie, no, wiadomo, że kilku policjantów zostało właśnie postawionych pod pręgierzem opinii publicznej, ale nie tylko dyscyplinarnie, za tchórzostwo, po prostu za brak odwagi do wejścia do środka, no.
Ale tutaj w tym przypadku, co Krzysztof powiedziałeś, no cóż z tego, że drzwi były zamknięte. Skoro osoba przychodzi z automatem, strzela, rozwala te zamki, które
pracuje,
bo szkoła była zamknięta. No i cóż z tego, jak po prostu normalnie używając broni, rozwala te zamki, wchodzi do środka i robi co chce. Do czasu, aż przyjeżdża policja i robi porządek z tym temat. Ja osobiście uważam, że pora jest nie w takim razie dążyć do ograniczenia w posiadaniu broni, w zakupie broni, bo to do niczego nie prowadzi. Poza tym ilość broni w posiadaniu osób prywatnych,
nierejestrowanej do tego jeszcze.
Już nawet nie mówię o tym, czy rejestrowanej, czy nie, ale jest taka ile, że to jest uzbrojenie kilku, przepraszam bardzo, państw, których no, stosunkowo ilość broni jest niewielka w posiadaniu prywatnym. W związku z tym, jeżeli tego nie możemy zrobić, bo prawo, konstytucja, najważniejszy dokument, akt prawny, jest po prostu po stronie tych, którzy tą broń posiadają i mają prawo do niej, w związku z tym trzeba zrobić coś innego, co jest możliwe, żeby ograniczyć tego typu przypadki. Nie znaczy to, że to wyeliminuje, bo wiadomo, że są różne możliwości, przypadki i tak dalej, ale jeżeli ten napastnik będzie wiedział, że ktoś inny posiada prawo i broń przy sobie, a więc jest po prostu możliwe, że będzie się obawiał i nie tak łatwo pójdzie na taką tylko sytuację. To jest moje przemyślenia, że jeżeli się nie da tak, no to trzeba robić jakieś inne zabezpieczenie. No przecież wiadomo, że pozbawić prawa do posiadania broni, pozbawić prawa do sprzedaży broni jest niemożliwe i to jest nie do przeskoczenia. W związku z tym...
Wiesz co, ja jednak uważam jedną rzecz, że posiadanie broni automatycznych, tych wariatów i to wielu, niestety nawet moi koledzy posiadają broń automatyczną, pistolety maszynowe, PPS-e i tak dalej. To jest kretyństwo, to nie ma nic wspólnego z polowaniami, ale oni się odwołują do poprawki. I oni...
Nie zgadzam się z twoim sformułowaniem, to nie są kretyni, to są normalni ludzie, którzy to lubią, kochają. Jeżeli ją używają właściwie na szczelnicach czy w miejscach, gdzie można to używać, to po prostu ja nie mam nic do niej. Uważam wręcz, to jest ich prawo. To jest ich prawo. Natomiast nie może być tak, że będziemy tych ludzi nazywać tak, jak ty nazwałeś. Moim zdaniem, Wojtku, to jest nieuprawnione. Można się zastanawiać, czy jest to potrzebne normalnemu człowiekowi, ale jeżeli ktoś to lubi...
No więc sam powiedziałeś, czy jest to potrzebne normalnemu człowiekowi.
No bo normalny człowiek nie używa tej broni, ale jeżeli ty byłeś wojskowym...
Ale to wcale nie znaczy, że to jest od razu kretyn, nie? Normalny no mamy na myśli to, że nie interesuje go w ogóle broń, nie interesuje go wychodzenie, udział taki czy śmaki. Ja się zgadzam ze Zbyszkiem trochę, tylko musimy tu zapanować nad trochę. Generalnie się zgadzam. Tylko tu jest element człowieka, jego psychiki i tak dalej, wiesz, co on z tym robi?
Przecież Wojtku, ja pamiętam, byłem na jednej strzelnicy, gdzie przestrzeliwałem sztucer, który zakupiłem i to było ileś tam lat temu i koło mnie po prostu na stanowisku był człowiek, który posiadał, no moim zdaniem, broń przeciwczołgową, czyli było to coś takiego ciężkiego, że nie byłeś w stanie tego podnieść i on strzelał obok mnie. No więc jak mówię, są ludzie, którzy posiadają tego typu broń. Prawdopodobnie ta osoba nie będzie niebezpieczna. Prawdopodobnie albo nawet w 99%. Bo w większości przypadków robią to ludzie, którzy no niestety nie przyjeżdżają na szczelnicę bardzo często albo są po prostu ludźmi, którzy no nieprzewidywalnymi, bo przecież normalny...
Nie do końca. Przypomnę ci, że został nakręcony taki film American Sniper. To jest film o snajperze, który był, podobno jest najlepszym snajperem w Stanach Zjednoczonych. Ma największą ilość, aż 170 kilka trafień. Strzela na odległość, strzelał na odległość 2 kilometrów. W końcu został emerytowany z wieloma odznaczeniami. Wrócił do domu, no ale społecznie był instruktorem na strzelnicy. No i co się stało? Jakiś, przepraszam, Człowiek z odchyleniami doszedł do wniosku, że on też jest dobrym snajperem. Jeżeli zabije najlepszego snajpera, to będzie znaczyło, że on jest najlepszym snajperem.
Ale nie, to już... Wojtku, to już jest psychika, bo...
Ale to na strzelnicy działa.
Ale nie, to... Słuchaj, równie dobrze człowiek, który by chciał zastrzelić Reagana, zrobił to tylko po to, żeby być popularnym. To mówimy o wiesz, o chorobie psychicznej, no.
Ale w tym przypadku, Wojtku, to nie...
Plus dostępność do broni, plus dostępność do broni i takie są rezultaty. Właśnie, to poruszyłeś piękny temat. Gdzie są granice choroby psychicznej? Jak je zdiagnozować? Jak je określić w stosunku do dostępności do broni? To jest właśnie to.
Ale Wojtku, ja tu muszę sprostować. To nie jest tak, że to był jakiś człowiek, który chciał być lepszy od tego snajpera. To był człowiek, który ten snajper, ten człowiek, po prostu zajmował się ludźmi, byłymi żołnierzami, czyli kolegami swoimi. On ich woził rzeczywiście nawet na strzelnicę, ponieważ ci ludzie byli ranni i no, mieli problemy. No tak. I niestety zdarzyło się, że ten człowiek wykorzystał ten fakt, że właściwie jego w tym momencie kolega, z którym jeździł na strzelnicę, który ten snajper się opiekował, dbał o niego, o jego zdrowie, starał mu się pomóc w życiu, po prostu został przez niego zastrzelony. No i taka jest prawda. Niestety, w tym przypadku, no, w większości zresztą przypadków ludzi, którzy decydują się na tego typu krok, to jednak musi być jakieś dewiacje, muszą być coś z głową nie tak jak trzeba. No ale czy my możemy rozróżnić człowieka, który jest obok nas?
Nie za bardzo. Lennona zastrzelił facet, który kochał jego muzykę. No wszedł i co?
Dokładnie. No i to jest po prostu no nieprzewidywalne. W związku z tym, jak mówię, zostawmy ten temat, bo jak mówię, jego nie rozstrzygniemy. Ja podjąłem tylko jeden z wątków i dyskusji, która się toczy i będzie się...
A może powinniśmy się zgodzić na jakąś dobrowolną formę kontroli nad tą bronią?
Ale to znaczy, ja sobie nie wyobrażam, no to znaczy dobrowolną. Przecież mnie może kontrolować każdy.
No wiesz, do polowań i do działalności sportowej potrzebujemy broń, wręcz nawet single action, wiesz? Ja nie mówię, żeby była single action, ale ograniczenie do 2-3 strzałów magazynków, to jest znakomity pomysł.
No tak, ale wiesz, co innego jest to, co broń posiada, a co innego jest, powiedzmy sobie, prawo, że na przykład ty nie możesz używać więcej niż 2 amunicje, jeżeli jesteś na polowaniu, czy trzymać tonalnie, prawda?
Tak.
To jest, powiedzmy sobie, prawo do wykonywania polowania w określonym kraju, w określonym stanie. Może by się różnić. Natomiast co innego zupełnie jest posiadanie broni, bo właściwie każda z tych semiautomatów to ma bodajże 1 plus 5, prawda? Czyli w zasadzie 6 amunicji wkładasz do shotguna i możesz tyle razy strzelić. W większości przypadków, tutaj pamiętam, gdy ja kupowałem pierwszy shotgun, to tam była blokada założona, że nie mogłeś założyć więcej niż
trzy
pociski, prawda? I to po prostu, jak mówię, tak było. Ale przecież tu mówimy nie o tego typu broni shotgun, bo shotgun za to kiedy jest używany do tych celów. Jest to dobra broń, obronna, można by powiedzieć, na krótkie odległości. Natomiast tam używają broni no, automatycznej, którą za pociągnięciem spustu wylatuje ci w ciągu minuty, powiedzmy sobie, ileś tam pocisków, prawda? A więc jak mówię tutaj, no, jest to nieprawdopodobnie... Ja jak wszedłem niedawno do sklepu z bronią, to o nie miałem, jest taka ilość broni i tak, no, powiedziałbym to, rozbudowany ten dział broni, powiedziałbym to nie myśliwskiej, nie broni sportowej do strzelania, powiedzmy sobie, do śrutowej, tylko tej broni, powiedziałbym to, która jest jak gdyby bronią pochodną od broni ofensywnej, od broni używanej przez...
A może potrzebujemy licencji na broń ofensywną i badań psychicznych, psychologicznych, wiesz? Może to by rozwiązało problem?
Nie wiem, czy by to rozwiązało. Wiem, że w wielu przypadkach tutaj, zresztą w tym kraju, ludzie często korzystają z porad psychologa. No i teraz, czy to już jest pora, żeby w takim razie ten psycholog informował określone służby? No, jest to tak trudny temat, że ja bym się go nie podejmował, a przynajmniej brał...
Ale rozpocząłeś ten temat, rozpocząłeś.
No ale temat jest na tyle trudny, że nie ma w zasadzie odpowiedzi, tak jak Zbyszek powiedział, wiesz, no nie ma, no co, facet...
Natomiast ja mam odpowiedź dla ciebie, Zbyszku. Otóż 2 czy 3 dni temu rozmawialiśmy na temat tego, że ty widziałeś Lynxa. Gdzieś widziałeś Lynxa i ty nie byłeś pewien i mówiłeś, że nie ma Lynxu. Otóż ja sprawdziłem i drodzy państwo, Lynxy, czyli taka jakby kot należący do rodziny bobcatów, ale ważący nawet do 30 kg, tak, do 30 kg, do 60 funtów sam te mogą ważyć, czyli to jest średniej wielkości, to jeszcze nie jest puma, ale to jest już porządny kot, który potrafi zaatakować i jelenia, i wszystko mniejsze. Otóż w okolicach Pekatonia, w okolicach Rakfur, tam jest widziany lynx, właśnie po polsku można by powiedzieć, że ryś, chociaż to nie bardzo odpowiada, ryś jest większy w Polsce od babketa, ale ryś...
Wojtko, żebyśmy znowu tu uporządkowali sprawę. Lynx to jest odpowiednik polskiego czy europejskiego rysia. Natomiast
lynx.
A babek w Polsce nie występował. Ja przynajmniej nie znam tego przypadku, żeby może teraz się gdzieś tam pojawił, bo to przecież wiadomo, że różne przypadki są, ale to nie występował. Natomiast w Polsce występował dziki kot Żbik.
I ten, tak, Żbik, pokojarzę.
Żbik i ryś.
To jest, nie ma to żadnego związku z rysiem. Ryś jest zupełnie innej budowy, wyższy, ma taką, powiedziałbym to, kokardkę na uszach, prawda, wystające, natomiast...
czarno.
Natomiast żbik to jest dziki kot, bardzo podobny do pręgowatego popielato. Powiedzmy sobie pędzi kota, dużego kota.
Natomiast... Czy to jest odpowiednik babkata mniej więcej? To jest odpowiednik
babkat jest zbliżony bardziej do, powiedziałbym to, do rysia, ale to nie. Jest dwie i dwa różne gatunki, to nie jest jednoznaczne. Ten ryś występuje w Ameryce jako ryś, jest często koloru zresztą brązowawego, ale niekoniecznie, bo to jest odmiana, natomiast może być tak samo bardzo zbliżony kolorystyką do babketa. A więc to są takie zwierzaki, które występują i no i możemy je spotkać na tym. Zresztą, jak mówię, w tej chwili jest bardzo wiele takich zjawisk, które się pokazują na różnego rodzaju informatorach, czy też na tym, dlatego że posiadamy aparat, kiedyś trzeba było nosić aparat fotograficzny, dzisiaj prawie każdy posiada telefon, który błyskawicznie robi zdjęcia. Mamy również wiele tych pułapek, jak niektórzy ładnie nazywają, czyli foto aparaty, które są zarysane
automatyczne, automatyczne.
Robią nam zdjęcia, pokazują nam, co wokół nas się dzieje. I tutaj chciałbym powiedzieć, Wojtku, no tak troszkę humorystycznie, jakie jest największe zwierzę na świecie?
Przepraszam, nie zrozumiałam pytania.
Jakie jest największe zwierzę na świecie?
Największe w świecie to będzie płetwa błękitny.
Tak, masz rację, 100%, znasz się dobrze na tym. A powiedz mi, jakie on osiąga wyniki, znaczy jak tylko wielkość, mniej więcej?
Znaczy, chodzi ci o wagę? Nie wiem, z 200 ton?
No, nie, 32 metry. Zmierzone, czy też największa sztuka to była 32, nie miał 200 ton, miał 160 ton. Aha. Jego serce, ale to, że 160 ton, to jest około 40 słoni. Tak by to można porównać do innych zwierząt, prawda? Wow. A samo serce waży około 600 kg.
No i zrób tutaj bypassy na takim sercu, wiesz?
No, bardzo ciekawy przypadek. Bardzo ciekawy przypadek.
Znaczy ilu chirurgów by musiało tam pracować, słuchaj.
To już chyba nie. Musiałby dywizja chirurgów.
Jakie rusztowania trzeba byłoby wybudować, żeby można było dostać się tego serca. Ciekawostek również powiem tak, że Wojtku, Missouri 14 marca z łuku na jakimś tam małym strumyku uszczelił wędkarz, bo on polował na ryby, uszczelił bullheada, brązowego bullheada, i to jest rekord, no 4 funty przeszło. Wow! A poprzedni było 2 z groszem tylko. A więc jak mówię, no nieprawdopodobne, ale jeszcze...
Ale bullhead, przepraszam, momencik, bullhead to po polsku byczki, prawda? I wyobraź sobie, że ja w polskim sklepie zobaczyłem byczki w sosie pomidorowym i kupiłem wszystko, co było, wiesz? I sobie zajadam te byczki w sosie pomidorowym. Są przepyszne.
Byczki w sosie pomidorowym w puszeczkach?
Były, tak. Kupiłem przyjątkie.
Są. Czasami można tu spotkać. Ale również...
A to wyzwanie, bracie. Chyba dzisiaj to zrobię, wyjadąc z pracy. Gdzie są byczki?
Trzeba poszukać, ale mają byczki. Są byczki w sosie pomidorowym. Przesmaczne.
No.
Wojtku, ale ciekawe...
Ale Wojtek, w twoim przypadku, przepraszam Zbyszku, że wchodzę, to byczek je byczki. Czyli Wojtek, wiesz, rozumiesz.
No tak, byczki, czyli byczki na byczki.
Ładne masz nawyczki, jedąc w pomidorowym sosie byczki.
Byczki, tak nie jest, więc jedziemy na byczki. Zbyszek, ty nie poruszaj takich niebezpiecznych tematów, bo my zawsze zweksujemy na jedzenie, prawda?
Ale Wojtku, ale jeszcze ciekawostka bardzo, bardzo ważna, znaczy ważna, ciekawa, że na zawodach, które odbywały się w Teksasie, na Lake, na jednym z jezior, łowiono bezy. I wyobraź sobie, że rekord i nagroda 15 tysięcy trafiła do jednego z wędkarzy, który złowił rekordowego baza. Jak myślisz, ile on mógł ważyć?
Ale to był bez, tak?
Tak.
Ale bygmałt, nie smomałt, bygmałt, tak?
Tak.
No ja myślę, że może miał z 12 funtów.
No nie, no przesadziłeś, ja takiego nie widziałem, to 9 czy...
No ja też nie, no ale mówisz, że zgadnij, no to zaplusowałem, no.
No wiesz, ja z tego, co obserwuję na tych zawodach, to tam duża sztuka to jest 4 funty, 5 funtów to jest...
No tak, no wiesz, no. Ja przemnożyłem przez 3.
9,
ile?
4. 9,
wow, to jest ogromny, to faktycznie ogromny, ogromny.
Zazwyczaj są takie nagrody, że nagrody to jest za ilość złowionych ryb, za wagę całkowitą i za największą sztukę, więc tenże pan, jakiś James Adams, zdobył 15 tysięcy, no i ma w swoim zapisie, że jest rekordzistą wyłowionym 9,34 panda baza. Wojtku, ja chciałbym jeszcze wrócić do tego, co nas czeka, a mianowicie w przyszłą niedzielę spotkamy się na szczelnicy w Obruk i tam będziemy szczelać o puchar Marka Garbarza, naszego kolegi, który to jest, organizuje te zawody szczeleckie, będzie to Sporting Place, organizuje te zawody, organizacja, którą zresztą Marek kiedyś tam powołał do życia, nazywa się to Husaria, Polska Husaria, zresztą mają piękne stroje z husarzem na plecach, prawda?
Super.
No i oni jeżdżą na Mistrzostwa Świata Polski i tutaj Ameryki jest około, w ubiegłym roku było chyba 9 czy 11 uczestników z okolic Chicago na Mistrzostwach Świata, które odbywały się chyba w Teksasie. I takie zawody o puchar właśnie Marka Garbarza odbędą się w następną niedzielę na Szczelnicy, a więc jak mówię, zapraszam, informuję wszystkich.
Ale Zbyszku, kogo trzeba, gdzie trzeba dzwonić, żeby doprecyzować miejsce i się wiesz jak to jest, bo tu pada Atena, nie wszyscy wiedzą.
No, można dzwonić do mnie, na pewno poinformuję, ale również wejść na stronę internetową Husaria, Polska Husaria i tam jest pełna informacja o tych zawodach, terminie, 9:00, Strzelnica Northbrook, to nie jest Northbrook, to jest tutaj koło Gaslake. i
po czyli prostu, nie tak daleko, tak, Zbyszku? Nie jest
nie tak, nie tak daleko, nie bardzo tak piękna. Jedna z najładniejszych, największych szczelnic w naszej okolicy na olbrzymim obszarze.
W stanie Illinois, w ogóle w stanie Illinois. Tak, tak. Przepiękna, rzeczywiście warto tam zajrzeć, zobaczyć.
Czy Zbyszek, no, czy ty kulinarnie tam się też będziesz produkował?
Ja nie, ale będzie na pewno dobre również jedzonko i dobre spotkanie. Wiele można wymienić poglądów, uwag i tak dalej. I równocześnie informuję i zapraszam w imieniu organizatorów następnych, czyli to są Klub Hubertus, w następną niedzielę, czyli 30, ta impreza, o której mówiłem poprzednio, była 23 tego miesiąca, a następna impreza 30 kwietnia będzie na szczelnicy własnej w Indianie, organizowane przez, jak powiedziałem, Klub Hubertus, strzelamy z KBKS-u, czyli kaliber 22. Tam mogą strzelać całe rodziny, łącznie z dziećmi. Są to zawody, gdzie mogą startować dzieci bez względu na wiek, byle tylko potrafiły strzelać i umiały to robić, pod kontrolą i opieką opiekuna lub rodzica.
Tak.
Mogą startować panie, dziewczynki.
No to już jest obraza, no wiadomo, że panie mogą startować zawsze.
Wojtek, już nie kombinuj, kochani, czas na... Dziękuję wam za uwagę, pozdrawiam.
Dzień dobrego, Daszbur, i do zobaczenia na szczelnicach.
Dziękuję wam serdecznie. Daszbur.